Kontynuujemy. Pierwszy Piotra. Jesteśmy na drugiej części pierwszej lekcji, takiej już szczegółowej, o Bożym wybraniu. O Bożym wybraniu. I co pamiętacie z pierwszej części?
Bóg wybiera według swojej uprzedniej wiedzy.
Tak.
Każdego. Ponieważ wie, co się wydarzy w przyszłości i ma obraz na całokształt życia, jaki stworzył.
Wybiera na swoich zasadach, czyli osoby, które przyjmują głoszoną Ewangelię. Usłyszą i stosują się.
Przy tym wybraniu nie tylko chodzi o wybranie indywidualne, tak, ale też o wybranie całości, tak, jako oblubienicy Chrystusa, tych, którzy Bóg wiedział, którzy będą przynależeć właśnie do całości, bo my często patrzymy tak bardzo indywidualnie na to od razu, a w kontekście i Izraela, i oblubienicy trzeba też patrzeć na to i tak też zwróciliśmy na to uwagę, na całość również.
Przede wszystkim należy patrzeć na całość.
Od całości po tak. Indywidualność.
Bo różnica jest w momencie, kiedy zaczynamy mówić o wytrwaniu w wierze. Bo jeśli Bóg przed założeniem świata przewidział oblubienicę jako całość, zgromadzenie świętych, to wtedy tego, jak mówi Słowo Boże, Kościoła, bramy piekielne nie przemogą. Ale jeśli mówimy o jednostkach, tak, to w tym momencie pojawia się, że tych jednostek bramy piekielne nie przemogą. I mamy tak zwaną nieutracalność zbawienia. Czyli nieważne, co ty robisz i tak. Więc Bóg wybrał całość, jako powołał całość, jako Kościół, jako eklezję wywołanych świętych, taką grupę całą i widział, kto w niej będzie. Widział, kto w niej będzie, bo też widział, kto uwierzy. Tak? Bo w tej grupie można się znaleźć wyłącznie przez wiarę i łaskę. Więc oczywiście mówimy o jednostkach, ale kiedy patrzymy na to powołanie, wybranie, to patrzymy przede wszystkim na całość. Na wszystkich. Bo tak jak mówiłem, oblubienica jest jedna, a nie kilka milionów. Musielibyśmy mówić, że każdy z nas jest oblubienicą, czyli mamy tutaj jakąś dziwną sytuację, że Jezus ma masę żon, więcej niż Salomon. Ale Słowo Boże tak nie mówi. Słowo Boże mówi, że jest oblubienica, jesteśmy ciałem Chrystusa, wszyscy. Czyli wszyscy stanowią jedną całość i w Biblii w kilku miejscach są nazwani oblubienicą, małżonką, narzeczoną, tak? W ten sposób, ale wszyscy, wszyscy jako całość. Więc to jest bardzo ważne z punktu widzenia pewnych nauk, które w zależności od tego, jak potraktujemy to zagadnienie, można wyciągnąć albo właściwe wnioski, albo błędne wnioski, bo wtedy mamy problem z wytrwaniem w wierze, czy coś od nas zależy, czy już kompletnie nic od nas nie zależy i wszystko się dzieje poza nami. Prawda? Więc to jest bardzo ważne, więc warto o tym pamiętać. I przypominać sobie te rzeczy, kiedy się zderzamy z naukami o tym, że nie można odpaść od wiary w żaden sposób, że to jest niewykonalne, że tu nam nic już nie grozi i jeżeli już Bóg nas powołał, to teraz cokolwiek by się nie działo, to my i tak będziemy zbawieni. Bo to jest nieprawda. To jest uśpienie czujności i wręcz szkodliwe, bo o ile na niektóre osoby może to nie działać destrukcyjnie, o tyle na niektórych ludzi może to działać destrukcyjnie, że oni przestają mieć baczenie na trwanie w wierze. Powoduje to w nich takie złe rozluźnienie, a ono bardzo często prowadzi do powrotu do grzesznego postępowania. Więc nie wszyscy oczywiście, nie wszyscy, ale należy pamiętać, że ta nauka może za sobą coś takiego prowadzić i dlatego Słowo Boże, tak jak my to rozumiemy, tak jak my to nauczamy, ostrzega przed odpadnięciem od wiary, co nie zmienia w ogóle tego, że Kościół wciąż funkcjonuje, bo on się składa nie z jednego człowieka, a z wielu, Więc to, że ktoś wypiera się Chrystusa, nie znaczy, że Kościół przestaje istnieć. On wciąż jest, bo go bramy piekielne nie przemogą. Natomiast ci, którzy są w Nim, trwają dzięki wierze, bo tak jak słowo mówi, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i jeden Duch.
To że te nauki ważne. Faktycznie są niebezpieczne, to też wysłałem Wam na WhatsAppie przykład takiej nauki, gdzie jeden z takich pastorów kalwinistycznych tak, jakby napisał wprost, że nawet zaparcie się Chrystusa nie powoduje utraty zbawienia. Wysłałem, nie wiem, czy przeczytaliście to kiedyś. Czyli to Darek nie wymyśla czegoś, tylko naprawdę są takie nauki, które wprost zaprzeczają Pismu Świętemu, bo ktoś utrzymuje swoją naukę za taką najwłaściwszą, pomimo tego, że Biblia w wielu miejscach przestrzega przed tym, że zaprzeć się Chrystusa nie można, bo jak się zaprzesz i przestaniesz wierzyć, to czeka cię wieczne potępienie.
Więc podsumowujemy pierwszą część i przechodzimy do drugiej. Jak Bóg wybiera? Wybiera na podstawie swojej uprzedniej wiedzy, dając Ducha Świętego, usprawiedliwiając krwią Jezusa Chrystusa, a u podstawy tego wszystkiego leży ofiara Jezusa Chrystusa. Bo żeby jej nie było, to wszystko, co następuje, czyli uwierzenie, otrzymanie Ducha, nie miałoby racji bytu. Bo po pierwsze, nie byłoby w co uwierzyć, nie byłoby podstawy do dania Ducha Świętego, nie byłoby czym pokropić, jeśli już tak mówimy. Wszystko by nie miało miejsca, czyli nic się by nie wydarzyło, gdyby nie zaplanowana przez Boga ofiara. Jak Słowo Boże mówi, ona była od początku. Więc kiedy mówimy o powołaniu, mówimy o wybraniu, to pamiętajmy, że u podstawy wszystkiego leży Pan Jezus Chrystus, wcielony Bóg. A kto może zostać wybrany? Ten, kto uwierzy w Ewangelię, którą Bóg głosi. Przez swoich sług, ewentualnie sam w nadprzyrodzony sposób. Czyli to są zasady. Bóg za nikogo nie wierzy i Bóg dla nikogo na siłę wiary nie wciska.
Nie zmusza nikogo.
Nie zmusza nikogo do wierzenia. Człowiek musi sam zdecydować. Tak, Bóg wzywa do opamiętania, ale nie daje tego opamiętania. Nie zmusza człowieka do opamiętania. Czyli my tak nie uważamy jak niektórzy. Co jest bardzo ważne jeszcze, żebyśmy pamiętali, że to, że myśmy uwierzyli, to przy tej okazji też mówię, nie jest naszą zasługą. To, że my możemy uwierzyć, nie jest naszą zasługą. Tego często wielu nauczycieli Słowa Bożego nie zauważa. Po prostu zwyczajnie nie zauważa, traktując akt uwierzenia jako uczynek i dopatrując się w nim naszego udziału w zbawieniu. To jest błąd, ponieważ Słowo Boże naucza, że my mamy sumienie od Boga. To nie jest coś, co my sami wypracowaliśmy w sobie. Bóg to dał każdemu człowiekowi. I to jest Boża łaska, Boża zasługa, że Bóg przy narodzinach daje człowiekowi sumienie. I teraz człowiek w tym sumieniu, które otrzymał od Boga, może dokonać wyboru. To dzięki Bogu on potrafi rozeznać dobro od zła. Więc jaka w tym jego zasługa? Więc należy też dostrzec, że dokonanie samego wyboru przez nas nie jest naszą zasługą, a tym, co Bóg nam dał, że my możemy dokonać wyboru. I to często jest pomijane w nauczaniu, traktowane, że to jest nasz uczynek. Tak, nasz uczynek, ale on nie jest z nas. On jest dzięki Bogu. Bo tak jak możemy odrzucić, mamy wybór, tak możemy przyjąć. Pytanie, czy słuchamy tego, co mówi w nas sumienie, które jest od Boga.
Jaką podejmiemy decyzję, a decyzją jest także to nasza, też, bo nasza będzie odpowiedzialność.
Także to też warto pamiętać przy tym wszystkim, co teraz studiujemy, o tych, których Bóg wybrał według swojej uprzedniej wiedzy. Tak jak my rozumiemy ten fragment, a mam nadzieję, że wy też, nie ma tam nic o tym, że coś jest z góry postanowione, że człowiek jest tutaj tylko trybikiem w maszynie, który chce czy nie chce, musi wykonywać to, co chce od niego Bóg. Tak nie jest. I tego w tekście nie widać. Jeśli się dokładnie sprawdzi, przeczyta się również inne fragmenty, które mówią o tym samym. Dobrze, więc myślę, że możemy przejść dalej. I dzisiaj mamy drugą część, Boże wybranie, cel, czyli do czego Bóg wybiera i jak to realizuje. Boże wybranie, czyli do czego Bóg wybiera i jak to realizuje. Do czego Bóg wybiera i jak to realizuje. I dalej będziemy mieli pierwszy rozdział, będziemy na podstawie pierwszego rozdziału to analizować. Dlaczego? Dlatego, że tutaj sobie powiemy ogólnie, do czego Bóg wybiera teraz i w wieczności, jak to realizuje ogólnie. A potem, jak zauważycie, następna część listu to jest szczegółowe rozpatrywanie różnych kwestii, które się w życiu zdarzają, w tym, w czym Bóg powołuje. I będziemy to po prostu w takiej formie analizy całości patrzeć, co Bóg dalej mówi. Ok? Ale ogólny zarys listu już mamy i wiemy, że jest mowa o doświadczeniach, że są łaską, przywilejem, tak, że to nie jest nic, co by miało gorszyć wierzących. Że do tego jesteśmy powołani. Okej, czyli tak, do czego jesteśmy powołani i wybrani teraz? Druga, jak gdyby, taka rubryka, do czego jesteśmy powołani i wybrani w przyszłości? I jak Bóg to realizuje? W jaki sposób Bóg to realizuje? Czyli będziemy mieli zamknięte te kwestie powołania i wybrania w całość, tak? Co? Powtórzyć?
Tak, do czego jesteśmy...
Pierwsza, to do czego jesteśmy powołani i wybrani teraz? Do czego jesteśmy powołani i wybrani w wieczności, czyli w przyszłości? I jak Bóg to realizuje? No i czytamy. Kto będzie czytał?
Mogę przeczytać.
Pierwszy. Mówiłem, że pierwszy.
Przepraszam.
Nie rozpędzaj się.
Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni. Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca przez uświęcenie ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych. Do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego i niewiędnącego, zachowanego w niebie dla nas, dla was, którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. Z tego się radujcie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób, aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejsze od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. A choć go nie widzieliście, miłujecie. I w Niego choć go nie widzicie, wierzycie,
teraz nie widzicie
i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały, otrzymując koniec waszej wiary, zbawienie dusz. Oto zbawienie wywiadywali się i badali je prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. Badali oni, na jaką i jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa, który był w nich, przepowiadając cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa i mająco potem nastąpić chwałę. Zostało im objawione, że nie im samym, lecz nam służyły sprawy wam teraz zwiastowane przez tych, którzy wam głosili Ewangelię przez Ducha Świętego zesłanego z nieba. W te sprawy pragną wejrzeć aniołowie. Dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Jak posłuszne dzieci, nie ulegajcie pożądliwościom, jakie władały wami wcześniej w czasie waszej nieświadomości. Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu, gdyż jest napisane: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeżeli ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, spędzajcie czas waszego pielgrzymowania w bojaźni, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez ducha, u nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie, będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała człowieka jak kwiat trawy. Trawa uschła, a jej kwiat opadł. Lecz Słowo Pana trwa na wieki, a jest to Słowo, które zostało wam zwiastowane.
Okej. Dobra. Czyli możemy zaczynać, tak? No to po kolei. Jak Bóg realizuje to? Czyli do czego wybiera, jak wybiera, od czego Bóg zaczyna? Już sobie powiedzieliśmy, niektóre rzeczy powtarzamy.
Jesteśmy powołani przez uświęcenie i do posłuszeństwa.
Tak, do czego? Ale jak Bóg to realizuje, to co zaczyna robić? Co robi najpierw?
Wybiera według poprzedniej wiedzy.
Tak, słuchajcie, my dzisiaj już nie mówimy o tym, co się dzieje przed nawróceniem. My dzisiaj mówimy, co się dzieje po. Bo jeżeli Bóg wybiera kogoś, to wtedy zaczyna się dopiero coś dziać w jego życiu, nie wcześniej. Więc jeżeli Bóg ma powołał kogoś, to najpierw zrobił to. Czyli mamy pierwszy, drugi werset, zobaczcie, że Bóg powołuje, wybiera według konkretnych zasad, które omówiliśmy tydzień temu. Więc Bóg to realizuje, to nie my się powołujemy sami, tak? Bo niektórzy mówią, o, ofiarowałem się Panu Jezusowi przez chrzest. A pytanie, czy Pan Jezus przyjął to? Tak? Zawarłem przymierze z Bogiem. A pytanie, czy Bóg z Tobą zawarł przymierze? Bo to, wiecie, to jest dwustronna umowa, nie? Rozumiecie, często tak... Ja rozumiem, że często wierzący w taki swobodny sposób o tym mówią, ale próbuję właśnie w ten sposób pokazać, uzmysłowić wam, że tak jak studiujemy przymierza i rozważaliśmy to, nie my się powołujemy, to nie my zawieramy przymierze z Bogiem, a my przystępujemy do przymierza. Jest identyczna zasada jak w przymierzu zawartym na Synaju, w przymierzu zawartym w Edenie, w przymierzu zawartym z Abrahamem. To Bóg był tym, który był inicjatorem. To Bóg powiedział, nie będziesz jadł z tego drzewa, nie Adam zdecydował, z którego nie będzie jadł. To nie Abraham powiedział, wychodzę, Panie Boże, tylko Bóg powiedział, wyjdź, a ja ci dam to, co uważam. I Abraham przystąpił. On jak przystąpił? No, wyszedł. Potem, kiedy Bóg zawiera z nim przymierze, to co? Abraham przystępuje, przyłącza się do tego przymierza, okazuje posłuszeństwo. Składa ofiary, potem obrzezuje całą rodzinę jako znak, ale Abraham przystępuje do przymierza. Na górze Syna, jak czytamy, to Bóg zdecydował, że będzie przymierze zawarte. A oni co powiedzieli? Wszystko, co jest napisane, wypełnimy. Czyli przystąpili Żydzi do przymierza. Tak samo jest tu. To Bóg jest inicjatorem przymierza w krwi baranka, w krwi Jezusa Chrystusa. Bo to Bóg zainicjował to, że zstąpił Syn Boży na ziemię, stał się człowiekiem, umarł za grzeszników, zmartwychwstał. I teraz kto uwierzy, tak, to na Bożych zasadach włącza się. On przystępuje do przymierza, bo Bóg go wzywa. To Bóg wywołuje. To Bóg głosi Ewangelię. To Bóg pociąga ludzi do siebie, tak? I ty przyłączasz się. Ty wchodzisz w przymierze, którego Bóg cię wzywa. Czyli większy zawiera przymierze z mniejszym. nigdy mniejszy z większym. Więc nigdy nie możemy patrzeć na to, co my tutaj zrobiliśmy, że my tutaj się ofiarowaliśmy. Okej, okay, wszystko prawda. Tylko patrzmy, kim my jesteśmy w tym przymierzu. My jesteśmy spadkobiercami, ale dzięki Bożej łasce. My jesteśmy uczestnikami łaski, my jesteśmy dziećmi Bożymi, dzięki Bożej łasce, bo my się dziećmi Bożymi nie urodziliśmy. Prawda? Więc ważne, żeby wiedzieć, że to, co myśmy zrobili, to nie dlatego, że my tutaj chcieliśmy i my tu tacy wspaniali jesteśmy, że my się Bogu ofiarowaliśmy. Nie. Nic by się nie stało, gdyby Bóg nas nie pociągnął, żeby nam nie pokazał, żebyśmy mogli wyboru dokonać. Jakiego wyboru byśmy mogli dokonać, jak my tylko źle chcieliśmy robić? Nikt nie myślał o tym, żeby się jednać z Bogiem, ale Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości, sądzie i człowiek nagle może dokonać wyboru, tak? Ale to wciąż działanie Boga. I warto o tym pamiętać, że kiedy my coś robiliśmy, tak, w naszym życiu, to pamiętajmy, że pierwszy był Bóg, potem my. Tak samo jest tutaj. To Bóg wybiera na tych zasadach, o których powiedzieliśmy, tak? Bóg posyła tych, którzy głoszą Ewangelię. Bóg informuje przez swoje słowo. Bóg przekonuje o grzechu, sprawiedliwości, sądzie i człowiek w zderzeniu z tym wszystkim, co robi Bóg, może odpowiedzieć tak bądź nie. Więc to Bóg powołuje. A jeśli już człowiek odpowiedział, no to wtedy zaczynamy dalej. Jasne to jest? Ja mam nadzieję, że wy to pamiętacie, bo to wynika z różnych studiów, które myśmy już mieli, mamy za sobą.
Ale dobrze.
Mam nadzieję, że nic nowego nie mówię. Okej. Okay. Czyli tak, Bóg wybiera według ustalonych zasad. W skrócie, całe studium poprzednie. Wyjaśnialiśmy to szczegółowo. Zobaczcie dalej, do czego wybiera. Po kolei teraz.
Do uświęcenia przez Ducha.
Poświęceni ku posłuszeństwu. Poświęceni, czyli oczyszczeni do posłuszeństwa. Oddzieleni do posłuszeństwa. Kiedy to posłuszeństwo ma się odbyć? W przyszłości czy teraz?
Teraz.
Teraz. To teraz nas powołuje do posłuszeństwa. Poświęca nas. Przebacza nam grzechy. Jesteśmy czyści. I od tej pory mamy być Mu posłuszni. Do tego nas Bóg powołuje. Nie do grzechu. Tak jak Paweł mówi, to co mamy grzeszyć teraz? Przenigdy. Tak. Bóg nas powołuje do posłuszeństwa. I drugi list Piotra, jak będziemy studiować, to tam przeczytamy w pierwszym rozdziale, że Bóg we wszystko zaopatruje, co jest do tego potrzebne. To nie jest tak, że Bóg rzuca nas głęboko w wodę, a my pływać nie umiemy. Nie. Bóg do wszystkiego przygotowuje, wyposaża. Ty idziesz i jesteś przygotowany. Od ciebie zależy, czy chcesz robić to, czy nie. Czyli poświęceni ku posłuszeństwu, a w przyszłości, zobaczcie, trzeci werset. Zrodzeni na nowo, odrodzeni ku żywej, do żywej nadziei. Do żywej nadziei. Do żywej nadziei. I cóż to za żywa nadzieja?
To w przyszłości, w wieczności jesteśmy.
No dobrze, czwarty, zobacz. Do czego? Jaka to nadzieja?
Do nadziei tego dziedzictwa.
Do dziedzictwa. Nieznikomego, niezniszczalnego, niezwiędłego, tak? Nieskazitelne, niezniszczalne. Niewiędnące. Zachowanemu w niebie dla nas. I teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze kilka fragmentów zobaczyli, cóż to za dziedzictwo. Przypomnieli sobie, bo my wiemy oczywiście, tak, co to jest to dziedzictwo. Wszyscy to doskonale wiedzą, tak? To przypomnijmy sobie kilka fragmentów, żeby odświeżyć to w pamięci, no i słuchajcie, no pocieszyć się, poradować się tym, nie? Pierwszy Tesaloniczan, czwarty rozdział, najbardziej chyba znany fragment z możliwych. Pierwszy Tesaloniczan, czwarty rozdział, 14-17.
Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z Nim. Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem.
Okej. Okay. Czyli tutaj mamy coś, co w przyszłości się wydarzy, na co czekamy, tak? I teraz o czym tu w tym fragmencie mówi apostoł Paweł? Zobaczcie. Po pierwsze, o zmartwychwstaniu.
Tych, którzy zasnęli.
Tych, którzy zasnęli. Bo wcześniej mówi, nie smućcie się, jak ci, którzy nie mają nadziei. Mhm. Czyli mówi o zmartwychwstaniu do życia. Żeby żyć. Żeby być zawsze z Bogiem. Tak? Czyli mówi o zmartwychwstaniu. O zmartwychwstaniu do życia. Już ja nie będziemy studiować sobie ten list, tak? Ale ja mówię o zmartwychwstaniu do życia, bo będzie jeszcze zmartwychwstanie na sąd. To nie jest zmartwychwstanie do życia. Z Bogiem. Czyli zmartwychwstanie do życia, tak? Tych, którzy zasnęli w Jezusie. I dalej, o czym mówi w 15 wersecie? O jakiej nadziei? Że co? Że Pan przyjdzie. Że kiedy Pan przyjdzie, objawi się, tak, tu, to będzie co? Chwała ta. Tak? Zmartwychwstanie, dostąpi zmartwychwstania. Wtedy się okaże, czy byłeś przegrany w tym życiu, czy nie. Czy rzeczywiście ludzie prawdziwie cię ocenili, czy nie. Ty wiesz, ale wtedy się okaże. Wszystko jasne, wszyscy będą mogli zobaczyć. Dzisiaj sobie mogą ludzie o nas mówić, co chcą. Mają do tego prawo, ale przyjdzie dzień prawdy. I przyjdzie dzień chwały. I nie naszej, a tej, którą Bóg nam da. To jest ważne, że Bóg się przyzna. Dalej, zobaczcie, czyli mamy przyjście Chrystusa i zmartwychwstanie. Dalej, co mamy?
No i ci, którzy powstaną przy życiu razem z nim.
Tak, będziemy... ale to jest wciąż w tym samym, tak? Czyli zaraz sobie szczegółowo to opowiemy, o co chodzi, ale razem, do życia, tak?
I zawsze będziemy z Panem.
Zawsze z Panem, zawsze z Panem. To jest ta nadzieja, zawsze z Bogiem. Zaraz sobie kolejne fragmenty wyjaśnimy, dlaczego to jest ta nadzieja, zawsze z Panem. Ale tu jest zasygnalizowane, to patrzcie, zmartwychwstanie, tak? Przyjście Pana z tym związane i na zawsze z Panem. Te trzy rzeczy. Zobaczcie teraz ten sam list, 5-9. 5-9.
Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Jaka to jest kolejna nadzieja?
Zbawienie.
A wcześniej?
Nie
będziesz uczestnikiem gniewu Bożego. Nie dotknie cię Boży gniew. Tych, którzy umarli w Panu, tych, którzy żyją w Panu, oczekują Jego przyjścia, ich nie dotknie Boży gniew. Ten, który przyjdzie na tych, którzy nie wierzą. Jest to błogosławiona nadzieja?
Tak.
Wszyscy staną, wszyscy będą doświadczą gniewu Bożego. Nieważne w jakiej formie, czy tu na ziemi, tak jak pisze, jest napisane w Apokalipsie, czy na sądzie ostatecznym. Ale ci nie doświadczą Bożego gniewu, który przyjdzie na wszystkich innych. Ale uratunek, czyli zostaną uratowani od tego gniewu. Czyli Bóg ich uratuje. Gniew spadnie, a oni będą uratowani. To jest nadzieja. Ale ona się zawiera w kim? W Panu Jezusie Chrystusie. Czyli no, trzeba trwać w wierze w Pana Jezusa Chrystusa, tak? Bo w Nim to wszystko jest. Jeżeli jak gdyby Jego nie ma, to nie ma wszystkich obietnic. To tak jak mówiliśmy w Efezjan. Jeśli zabierz Chrystusa, nie ma żadnej obietnicy, bo wszystkie są w Nim. Więc mamy do nadziei żywej, czyli dochodzi tutaj kwestia wyratowania od gniewu, tak? Zobaczmy sobie 2 Koryntian 5:1. 2 Koryntian 5:1. A może inaczej. 1 Koryntian 15 rozdział 51-54. Po kolei tak zrobimy, bo to będzie łatwiej jak gdyby zrozumiałe. 15 rozdział 1 listu do Koryntian 51-54.
No to oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przyodzieć się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co zniszczalne, przeoblecze się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane, połknięta jest śmierć w zwycięstwie.
Czyli cały fragment, przypominam, bo studiowaliśmy, mówi o nowych, chwalebnych ciałach, które nie będą podlegały grzechowi. Nie będą podatne na grzech, na pokusy. Nie będą same z siebie chciały grzeszyć. Tylko będą to chwalebne ciała. To jest ta nadzieja. Dlaczego? Bo w innym miejscu listu do Rzymian Paweł mówi, że on wzdycha w tym ciele, chcąc być wyrwany z tego ciała. Dlaczego? Bo jego duch pragnie być posłuszny Bogu, a ciało się buntuje i on musi walczyć. Walka się skończy, słuchajcie. Kiedy otrzymamy nowe ciała, chwalebne, nasza wewnętrzna walka z naszymi złymi skłonnościami się skończy. Jest to nadzieja? Nie na teraz, na przyszłość. Będziemy wolni od tej wewnętrznej walki. I teraz właśnie ten kolejny fragment, zobaczcie. 5 rozdział 2 listu do Koryntian. 1 werset.
Wiemy bowiem, że jeśli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania, to mamy budowę od Boga, dom nieręką uczyniony wieczny w niebiosach.
I dalej fragment o czym mówi? Pamiętacie? O chwalebnych ciałach, bo ten namiot niszczeje każdego dnia, tak? Ale my mamy mieszkanie w niebie przygotowane. Nowe, chwalebne ciało, tak? Zobaczcie kolejny fragment. Ewangelia Jana 14:1-3. Ewangelia Jana 14:1-3. Pan Jezus o tym samym mówi.
Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli.
Pan Jezus to mówi przed swoją śmiercią, czy po?
Przed.
Przed. Żeby wszystkie te obietnice mogły się spełnić, co musi się stać? Śmierć i zmartwychwstanie. Musi zostać parafowane przymierze, umowa. I musi ją parafować sam Bóg, bo on jest inicjatorem. Dlatego pisze, że pokropieni krwią baranka w Piotra. Prawda? Czyli mamy przygotowane mieszkania, nie wszyscy. Bo tu mamy apostoła, ale dalej Paweł mówi o wszystkich wierzących. Że mamy przygotowane mieszkania, chwalebne ciała. Że to wszystko jest gotowe, tylko że to musi się stać w odpowiednim czasie. W momencie, kiedy przyjdzie Pan. Czyli to jest obietnica, nadzieja, nieznikoma, nieskazitelna, niezniszczalna, bo to już nie będzie końca temu wszystkiemu. Nieznikoma, nie bez znaczenia, bardzo ważna. Kolejny fragment, Kolosan 3:4, zobaczcie. Kolosan 3:4.
Przepraszam. Tak? To jest wszystko do nadziei czy do dziedzictwa?
Do dziedzictwa. Ona się wiąże z nadzieją, bo my nadzieję na to mamy. I teraz właśnie chcę, żebyśmy sobie... Słucham?
Czyli jakby rozszerzamy dziedzictwo.
Tak, tak. Omawiamy, co to jest to dziedzictwo, do czego Bóg nas powołuje. Tak? Ale z tym się wiąże bardzo ściśle nadzieja, bo my mamy nadzieję na to dziedzictwo. Ku nadziei żywej. Ta nadzieja jest żywa dlaczego? Bo ona jest pewna, bo Bóg jest żywy. Więc nadzieja jest żywa i my jesteśmy odrodzeni do tej nadziei. Bo jeżeli byliśmy martwi, niepojednani z Bogiem, to czy ktoś z nas obiecywał sobie, myślał w ogóle o tym, co będzie w ten sposób po jego śmierci? Czy miał taką nadzieję? Czy rozmyślał o tym, że on na to czeka? Nie. Nie. Dlatego Bóg nas odrodził ku nadziei żywej, żebyśmy mogli tym żyć. I teraz do dziedzictwa nieznikomego i niezniszczalnego, więc to jak gdyby jedno darek z drugiego wynika, ale my rozwijamy teraz czwarty werset. Ja staram się przypomnieć, o czym dokładnie jest mowa. I teraz mamy Kolosan 3:4.
Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
Kiedy Chrystus się ukaże, tak?
Wtedy i wy razem z Nim
ukażecie się w chwale. Dobrze. I jeszcze kolejny fragment. 1 Jana 3:2.
Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy On się objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest.
Zobaczymy Go takim, jakim jest. I jeszcze Filipian. Trzeci rozdział, 20-21.
Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze pobłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko.
Czyli zobaczymy Pana Jezusa takim, jakim jest. Zobaczymy Go, ale to nie wszystko. Paweł mówi co? Że zawsze będziemy z Panem. Tak? I zobaczcie, że Jan mówi w Apokalipsie to samo, w 22:4, 22 rozdział, 4 werset. Zobaczcie, co mówi Jan na temat przebywania z Bogiem.
I będą oglądać Jego oblicze, a Jego imię będzie na ich czołach.
Będą oglądać Jego oblicze, a Jego imię będzie na ich czołach. Wszystkich, którzy będą mieszkali na nowej ziemi, nowym Jeruzalem. Więc popatrzcie, dziedzictwo nieznikome, nieskazitelne i niezwiędłe. Ważne, czyste, doskonałe i niewiędnące, czyli wieczne. Wytrwanie w wierze przy przyjściu Pana otrzymujemy nowe ciała, obecność Pana i oglądanie Go twarzą w twarz, wieczne życie, uniknięcie sądu, uniknięcie wiecznego potępienia, co za tym idzie. Co jeszcze pominęliśmy?
Nową ojczyznę.
Słucham?
Nową ojczyznę. Nie?
Nową ojczyznę. Znaczy,
imię
no ojczyznę.
Na czoła.
Co?
Imię na czoła.
Imię na czoła. Ale chcę, żebyśmy zobaczyli, że to, co Bóg nam obiecuje, wszystkim wierzącym, to jest coś, co się nigdy nie skończy. Wieczne przebywanie z Bogiem bez tej walki, która jest tu. W takich ciałach, które nie będą się starzeć, nie będą się niszczyć, jak pisze Paweł w drugim liście do Koryntian, ale najważniejsze, nie będą podatne na grzech. Nie będą podatne na grzech. I rozumie to ten, kto musi na co dzień walczyć z grzechem. Bo ktoś, kto z nim nie walczy, to nie rozumie, o co chodzi w ogóle. Dla niego to jest jakaś abstrakcja. Ale kto zmaga się z tym i walczy, przeciwstawia się grzechowi, to wie, jaka to jest ciężka walka. i z nadzieją czeka na wolność. Czy to jest jasne? Czy chcielibyście coś dodać, coś skomentować, coś... Słucham.
Czy tylko z grzechem, czy w ogóle z tym wszystkim, co życie przynosi?
To znaczy?
No powiedziałeś, że ten, kto walczy z grzechem.
A z czym jeszcze walczymy?
Z bólem.
Z czym?
Z bólem, z innymi problemami, które niekoniecznie z grzechu muszą wynikać, tylko wiążą się z codziennym życiem. Normalnie.
Też. Też.
To też jest napisane.
Też jest napisane w Apokalipsie, że nie będzie bólu, płaczu. Tak, 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 tak. Też jest to napisane. Można ten fragment zacytować. To jest bodajże 21 albo 22 rozdział. Zaraz zobaczymy sobie. Chyba 21, z tego co pamiętam, ale nie jestem pewny. 21 rozdział. Czy 22? Nie, 21, dobrze mówię. Tak. Czwarty werset, dokładnie. 21:4. To jest to, co Magda mówisz. To jest fragment, który bardzo dobrze zna moja Kasia. Ona go zna na pamięć i właśnie nawet teraz go podała. Gdzie jest mowa o ziemi czy niebie, Darku? Możesz uzupełnić to, ponieważ nie wiem, w którym momencie to pytanie padło. Nie zwróciłem uwagi. Docelowo wierzący będą na ziemi, nie w niebie. Dlatego będzie nowe niebo i nowa ziemia. W niebie Bóg. My na nowej ziemi, w Nowym Jeruzalem. Wszystko ma swoje miejsce. Okej. Czy możemy iść dalej? Dobrze. Czyli mamy dziedzictwo nieznikome, nieskazitelne, niewiędnące, zachowane w niebie dla nas. Czyli u Boga. Bóg zachował to i to jest tylko kwestia czasu. Czyli nie jest tak, że będzie albo nie będzie. To jest pewne. Dlatego my mamy żywą nadzieję ku temu. To jest w przyszłości, tak? Dobra. Dalej zobaczcie, co jest w 5 wersecie. Co tu mamy? Ten treść tego fragmentu, gdzie byśmy mogli umieścić? Pomyślcie. W której?
Czy teraz. Tak? Jesteśmy strzeżeni.
No.
I tu zależy. Co?
Co gdzie? Co gdzie? No słucham.
No, strzeżeni mocą przez wiarę. Teraz.
No to gdzie to wstawisz?
Pierwszy, a ku zbawieniu.
Tak? A kto uważa inaczej? Że strzeżeni mocą Bożą to jest w pierwszej. A kto uważa inaczej?
Ja, że to Bóg realizuje.
Znaczy to obu pasuje.
Ja też tak myślę, że Bóg to realizuje. Bo my nie jesteśmy powołani do strzeżenia mocą Bożą, a jesteśmy strzeżeni mocą Bożą, dlatego że zostaliśmy powołani. Czyli żebyśmy mogli odczcić, to Bóg to realizuje w taki sposób, że strzeże nas swoją mocą. Tak? Ale jesteśmy powołani do czego? Piąty werset. Zobaczcie, 5 do 8 przeczytajcie. Ten cały fragment, 5 do 8. Do czego jesteśmy powołani? Strzeżeni jesteście mocą Boga. A zjadłeś coś.
Przez
wiarę. I to klucz. Bo bez tego słowa przez wiarę, to tak trochę dziwnie by było. Ale jest przez wiarę. Czyli my wierzymy, zachowujemy wiarę. A Bóg nas pilnuje, żeby nic nam się nie stało. Czyli mamy trwać w wierze, Bóg nas pilnuje, tak? Co dalej? Zobaczcie, 6 werset.
Rozmaite próby wpadają. A po co? A po to, żeby ta wiara była doświadczona i doskonała.
Tak. I 8 werset. Popatrzcie, jest wiara i co z tą wiarą się dzieje? Jest wypróbowywana ta wiara, doświadczana. I co dalej? I w tym co należy robić?
Pokazywać miłość Bogu.
Ósmy werset.
No miłuje się.
W co wierzymy? No, no to ósmy werset. Jeżeli wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa, to ta wiara jest wypróbowywana. Jest wypróbowywana u was wiara w Pana Jezusa?
Jest.
Jest? Są sytuacje, że najlepiej, żeby nie wierzyć, to by było łatwiej? Albo zmienić poglądy, albo coś to jest wiara w Pana Jezusa, bo Pan Jezus to jest osoba, która, z którą związany jest pewien sposób życia. I to jest doświadczane. A ty wierzysz w to i to, w co wierzysz, jest doświadczane, wypróbowywane. Czy ty wytrwasz? Tak? I teraz jest napisane, że ta wiara jest wypróbowywana, ale trzeba się w tym wszystkim, co jest napisane w ósmym wersecie. Z tej wiary trzeba co?
Radować
się. Radować się z tego wszystkiego. Czyli doświadczenia zasmucają, ale z wiary, z tego, że trwasz, z tych wszystkich nadziei, którą masz w Chrystusie, ciesz się. Ja taki kiedyś artykuł napisałem, że można, nie pamiętam jaki on ma tytuł, smutek w życiu chrześcijanina bodajże, coś tak to brzmi. I tam jest napisane, że można oczywiście się smucić, ale jednocześnie można się cieszyć, że to się nie wyklucza. Nie pamiętam już dokładnie, ale coś takiego. Więc do czego jesteśmy powołani teraz? Do trwania w wierze jesteśmy powołani, tak? A do trwania w wierze, która co?
Jest
wypróbowywana i jesteśmy powołani do czego? Do radości z tej wiary. Zobaczcie, od czego jest to doświadczenie wiary? Od czego jest cenniejsza ta wypróbowana wiara? Dlaczego ona jest ważna, cenna czy nie?
Bardziej niż złoto.
Bardziej niż złoto zniszczalne. Dlaczego? Bo ona jest niezniszczalna. Jej nie można popsuć, roztopić, spalić. Jej nie da się dotknąć. Jeżeli ty w niej trwasz, to Bóg cię będzie pilnował. Rozumiecie? Nie można tego wyrwać z człowieka. Można mu życie zabrać. Ale nie można mu zabrać wiary. On musi sam odrzucić. To musi być jego decyzja. Nie można mu tego zabrać. Można mu życie zabrać. Ale nie można mu zabrać wiary. Bez jego woli. On musi podjąć decyzję. Dlatego warto się cieszyć z tej wiary. I pamiętać, że doświadczona wiara jest cenniejsza niż zniszczalne złoto. Bo niektórzy dla złota sprzedawali wiarę. I nikt ich do tego nie zmuszał. Oni zrobili to z własnej woli. Dla spokoju tu i teraz. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że nasza wiara jest cenniejsza niż jakakolwiek majętność. Bo ona jest niezniszczalna. Więc do tego jesteśmy powołani tu i teraz. Do wytrwania w wierze. A jak to szczegółowo, to dalej w liście jest opisane, prawda? Trochę jeszcze pamiętamy. Będziemy to sobie omawiać, ale jesteśmy powołani do wytrwania w wierze, która jest wypróbowywana i mamy się z tego, z tej wiary, z tej nadziei cieszyć. Bo to jest wiara w Pana Jezusa Chrystusa. Okej? Okay? Zgadza się wam to? Widzicie to w tekście? A w wieczności do czego? Piąty werset? Ku zbawieniu, które jest przygotowane i objawi się. On jest gotowy. Tylko że jeszcze co się nie stało?
Nie dopełnił się ten czas.
Nie przyszedł Pan Jezus.
Nie przyszedł Pan Jezus. Bo znowu, wszystko się kumuluje w osobie Jezusa Chrystusa. Nie wokół nas się wszystko kręci, a wokół Jezusa Chrystusa. Ono się objawi, kiedy On przyjdzie. Wiara w Niego. nadzieja związana w nim, oglądanie jego, ciało podobne do jego, wszystko w nim. Tak? Więc tutaj też. My jesteśmy powołani ku zbawieniu przygotowanemu, które się objawi w czasie ostatecznym. Przygotowanemu do objawienia się. Bo Chrystus już zmartwychwstał, więc to zbawienie już jest gotowe. Formalnie. Wszystko się stało. Wykonało się. Nic już nie trzeba dokładać do tego. Nic już nie trzeba jeszcze robić. Wszystko już jest faktem. Dalej? Czyli mamy teraz, w wieczności i sposób realizacji. Piąty werset.
Największy kościół by się z tobą nie zgodził.
Nieważne. Największy? No nie wiem, czy największy. Trzeba było zsumować jeszcze jakieś tam inne, bo ostatnio patrzyłem na zestawienie.
Ale największy w Polsce.
Okej, okay. No to tak,
Nie zgodziłby się, że nic nie trzeba już robić, bo wiemy, że ofiara Jezusa według nich jest powtarzana codziennie w tysiącach, setkach tysiącach tysięcy miejsc. Wiemy, że tak nie jest i nic do tego dodać nie można ani powtórzyć.
Okej, okay. Jeszcze chciałem, żebyśmy zobaczyli siódmy werset. Co mamy w siódmym wersecie? Zobaczcie, bo mamy o tej wierze, ale jeszcze w siódmym wersecie mamy coś o wieczności.
Ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
No. Co nas czeka w wieczności?
Chwała, cześć i sława.
Przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Sława, cześć i chwała. Apostoł Paweł mówi, teraz jesteśmy poniewierani. Zobaczcie, pierwszy list do Koryntian. On tak z sarkazmem pisze do wierzących, bo nie wszystko u nich było jak trzeba, ale jak otworzycie czwarty rozdział, od siódmego wersetu zobaczcie, kilka wersetów przeczytajmy.
Do którego?
Wiesz co, to może do 13.
To bowiem czyni cię różnym, co masz, czego byś nie otrzymał. A jeśli otrzymałeś, to dlaczego się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Już jesteście nasyceni, już jesteście bogaci, bez nas królujecie. I obyście królowali, abyśmy i my z wami królowali. Bo uważam, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakoby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi. My jesteśmy głupi dla Chrystusa, ale wy mądrzy w Chrystusie. My jesteśmy słabi, ale wy mocni. Wyszanowani, a my wzgardzeni. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, jesteśmy nadzy, policzkowani i tułamy się. I trudzimy się, pracując własnymi rękami. Gdy nas znieważają, błogosławimy. Gdy nas prześladują, znosimy. Gdy nam złorzeczą, modlimy się za nich. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak odpadki u wszystkich, aż do tej chwili.
I dalej pisze, nie pisze, żeby was zawstydzić, ale napominam was jako dzieci umiłowane. Charakterystyczna sprawa. Tak zwany rekonstrukcjonizm i budowanie królestwa tu i teraz, Kingdom Now, się to nazywa, taki ruch, on od początku. Apostoł Paweł, Pan Jezus zapowiadali chwałę, ale nie mówili, że ona będzie tu. Nikt nie zapowiadał, że tu będziecie uznani, chwaleni, coś znaczący, a im się tak wydawało. I Paweł wstawia ich do pionu. Mówi, my nie liczymy nawet na to. I my właśnie się cieszymy, że teraz jesteśmy uciskani. Natomiast wy już królecie, obyście królowali. Obyście byli uważani. Ale dalej mówi co? No napominam was w ten sposób. To jest taka ironia w słowach apostoła Pawła. Zresztą nie jedna w liście. Ten list bardzo dużo ironii w sobie zawiera. Paweł w ten sposób próbuje pobudzić ich do myślenia. To nie jest złośliwość. Paweł od razu się tłumaczy. Nie, żeby was, nie wiem, zdenerwować. Nie, ja was napominam jak dzieci umiłowane. Zastanówcie się nad sobą. Więc popatrzcie. Oczywiście królowanie...
mnie do tego tak, swoim postępowaniem, tak. Swoimi wyborami. Nie?
Więc teraz jeśli popatrzymy na Piotra, to co Piotr pisze, to czeka nas sława, cześć, chwała przy objawieniu, nie teraz. Nikt nie mówi, że tu i teraz można już to wszystko mieć. To jest przy przyjściu Pana. Ty masz zachować wiarę i przygotować się na doświadczenia, a nie na chwałę, uznanie i to, że ty będziesz kimś. A dzisiaj bardzo często jest taka tendencja do tego, zdobądźmy władzę, tu tego prezydenta wierzącego miejmy, tu tego, tu tamtego i my tu zrobimy zaraz porządek w kraju, będzie chrześcijańskie państwo. To było ćwiczone od wielu lat. Wtedy zaczęło być ćwiczone i przez całą historię Kościoła było ćwiczone. I nigdy nie wychodziło. I pojawiło się z nową siłą w wieku XIX, chociaż przez wiele lat Kościół Rzymski próbował budować to i nic mu nie wyszło, tak? To przecież to trwa od wieków. Potem wierzący próbowali to przejąć i budować to miasta. Zaczęło się od Kalwina, który chciał z Genewy zrobić chrześcijańskie miasto. Skończyło się na paleniu na stosach ludzi. Tak? Potem w Stanach Zjednoczonych próbowali tworzyć miasta, regiony całe chrześcijańskie. Spaliło na panewce. Nic z tego nie wyszło. Dlaczego? Bo w tym ciele nie da się tego zrobić. Rozumiecie? Ale to zobaczcie, to trwa. Dlatego chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym, że sława, cześć i chwała to przy objawieniu Jezusa Chrystusa. To będzie. To będzie, tak? Bo będziemy z Panem. Słowo Boże mówi, że będziemy razem z Nim królować. Sądzić aniołów będziemy, jak Paweł mówi. My sobie nie wyobrażamy tego, co to będzie. Ale nie w tych ciałach. W tych ciałach to my sami siebie czasami nie osądzamy, jak Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian. Jest problem, bo do wieczerzy nie tak, jak trzeba. Sami siebie nie potrafimy. A co mówić aniołów? Ale kiedy my będziemy mieli chwalebne ciała, kiedy my będziemy wolni od grzechu, to Słowo Boże mówi, że to będzie coś, co nam się w głowie nie mieści. I do tego jesteśmy powołani. I to jest wspaniała łaska, to jest wspaniała obietnica, bo to jest wszystko w Chrystusie. Więc to jest dla nas przewidziane i pewne. Ale mamy wytrwać w wierze. Jasne? Okej. Okay. Możemy dalej?
Tak.
To mamy werset, który teraz 9. A choć go nie widzicie, teraz go nie widzicie, wierzycie, cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały, otrzymując koniec wiary, zbawienie dusz. Jeżeli się cieszycie i trwacie, otrzymujecie koniec waszej wiary. Zbawienie dusz. Gdzie to wstawimy? Nasze dusze są zbawione, bo są usprawiedliwione z grzechu. Ale jeśli wytrwamy w wierze, spotkamy się z Panem i otrzymamy nowe ciała, to coś nam grozi? Kompletnie nic. Jesteśmy wolni. To jest to zwycięstwo ostateczne. Więc jeśli patrzymy na nasze zbawienie, to ono już jest faktem, ale jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo całkowite przy przyjściu Pana, to ono jest przyszłością. Także wydaje mi się, że w tym miejscu jest mowa o tym, co nas czeka. Że my trwając wiecze otrzymujemy koniec naszej wiary. Zbawienie dusz. I to wstawiłem do tego, co nas czeka w przyszłości.
Rzymian 6:22 jest to pewnie napisane podobnie. Tak? Lecz teraz uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne.
Tak. Dlatego mówię, że chodzi o to, że ty, trwając w wierze, masz zagwarantowane zbawienie duszy. Ale trwając w wierze. Tak jak w innym miejscu
to
czytamy...
Ostatecznie tak. Dzieje się na końcu.
Tak, tak. Ale ty to masz, jak trwasz. Bo jak nie trwasz, to schodzisz z drogi prawdy, to końcem zejścia z drogi prawdy jest, jak list do Hebrajczyków mówi, jezioro ogniste. Bo na końcu tego wszystkiego stoi co? Odrzucenie Chrystusa. Chyba, że wrócisz. Ale jeśli będziesz dalej tą drogą szedł do końca, to może się skończyć źle. A jeśli trwasz w wierze, to nic ci nie grozi, bo Bóg cię pilnuje. Czyli jak ktoś mówi, że można coś zgubić, pilnując, to nie ma szans. Można coś odrzucić, to tak. Można się wyprzeć Pana, to tak. Ale to nie jest zgubić, to jest świadoma decyzja. A nie, że miał coś, pilnował i... Co robić? No ja to tak obrazowo trochę mówię, ale tak to należy. Najczęściej jest to błędnie tłumaczone. Pan pilnuje, nie ma szans. Jeśli ty trwasz, to Bóg cię będzie strzegł, tak jak jest napisane. Pan to realizuje w ten sposób zresztą. To jest jego działka. Czyli sława, cześć i chwała i zbawienie dusz, jeśli wytrwamy w wierze do końca. Tak jak Rafał przeczytał tutaj z listu do Rzymian, tak? Z listu do Rzymian.
Tak, 6:20.
Okej, okay, no ja sobie zanotuję to jeszcze. 22, tak, okej. Dobrze, to mamy 9 werset omówiony. Co dalej mamy, słuchajcie? 13? Co mamy w 13? Do czego jesteśmy powołani? Tak, obrazowo, tak.
Życie w trzeźwości.
Przepaście biodra umysłu waszego i bądźcie trzeźwi. Wiecie, o co chodzi? Te przepasanie to tak obrazowo wam powiem, jak kiedyś czytałem, bo dzisiaj to, wiecie, no różne są ubrania, tak? Ale kiedyś się pasek obowiązkowo nosiło albo się przepasywało. Dlaczego? Bo ktoś, kto kładł się spać albo chciał się rozluźnić, odpocząć, zdrzemnąć, to popuszczał sobie tutaj te, żeby miał luźno. Nie? I on wtedy się rozluźniał, sobie siadał czy kładł się i popuszczał wszystko to, co tutaj miał związane, bo kiedyś nie było, nie zawsze były guziki i się ściągało to wszystko i to człowiek był wtedy, to ciasno było, ale ty wtedy miałeś wszystko, nic ci nie przeszkadzało w marszu. A jak się rozluźniłeś, to se wszystko tu popuszczałeś, to było luźno, ale to był odpoczynek. A Piotr mówi, przepaście biodra umysłu waszego, czyli wy nie pozwólcie sobie na odpoczynek. Wy macie być cały czas przygotowani, tak. Biodra umysłu waszego, to jest taka metafora, tak? Biodra umysłu waszego, czyli bądźcie czujni cały czas. Bądźcie cały czas uważni. Nie pozwólcie sobie na drzemkę duchową. Tak? I dalej co pisze? Bądźcie trzeźwi. Jasność umysłu, tak? Bądźcie czujni w swoim życiu, żebyście nie przysnęli, bo to jest dla was zagrożenie. Więc to tak obrazowo Piotr pisze i no ja wam próbuję tak wytłumaczyć, bo sam kiedyś też tak, jak się czyta różne książki historyczne, to też tam częściej, no bo dzisiaj mamy guziki, jakieś tam zapięcia, niektórzy tam nie muszą nic zakładać, no bo są różne materiały. Kiedyś tak nie było, kiedyś się wszystko spinało, nie było tak jak dzisiaj. Więc to pewien obraz jest, tak? Nawet dzisiaj możemy go zastosować, tak? Że chodzi o trzeźwość umysłu, czujność, żeby nie pozwolić sobie na jakąkolwiek rozluźnienie duchowe, żeby nie być zagrożonym. Musimy być trzeźwi i czujni, przygotowani zawsze do akcji. Jak ktoś czyta książki historyczne, wojskowe, wojenne jakieś, to bardzo było często tak, że kiedy się szykowało, kiedy było niebezpieczeństwo, to ktoś, kto nawet kładł się spać, to się nawet nie rozbierał. On był gotowy. Butów nie zdejmował, pasa nie rozpinał, broni nie kładł obok, wszystko miał gotowe. Dlaczego? bo on, on jak wstawał, to od razu mógł uciekać albo iść do walki. A ktoś, kto czuł się bezpiecznie, to sobie tam, nie wiem, broń odłożył na bok, czy buty sobie zdjął, koniec. Jak musisz uciekać, na bosaka uciekasz. Ja jak wam opowiadam tak obrazowo po prostu, ale to, co pisze Piotr, w pewnym sensie oddaje sens tego przepasania bioder. Żebyśmy rozumieli, o co chodzi. To bardzo takie malownicze jest i uważam, że warto chwilę to sobie
Izrael,
wytłumaczyć.
Izrael, jak wychodził z Egiptu, to też mieli być
przepasani,
gotowi,
tak,
mieli
wszystko
jeść,
gotowe. W ubraniach gotowi tak. Mieli jeść tego baranka, żeby wyjść.
Mury świątyni.
Tak, też byli przygotowani z bronią, ze wszystkim budowano. Także o to chodzi w tym fragmencie. Czyli co? Teraz jesteśmy powołani do czego? Tak, do zachowania trzeźwości umysłu, do czujności i jeszcze w tym wszystkim co? Do położenia doskonałej nadziei w łasce, którą mamy otrzymać. Czyli my jesteśmy czujni, tak, trzeźwi i mamy wciąż położoną doskonałą nadzieję w łasce, którą mamy otrzymać. A łaską jest co? Co jest łaską?
Zbawienie.
To wszystko, co przeczytaliśmy, to dziedzictwo, to jest łaska, bo my nie dostaliśmy tego jako zapłatę. My uwierzyliśmy i otrzymaliśmy to w prezencie. Więc to jest łaska boska. Tak? Więc co nas motywuje do wytrwania w wierze? Co nas motywuje do trzeźwości? No właśnie jest napisane. Ta nadzieja. Ona nas powinna motywować do trzeźwości, do czujności. Wszystko ma mieć, chodzi o to, żebyśmy nic nie starali się nie robić bezmyślnie. Ostatnio też tak rozmawiałem z pewną osobą, tak właśnie o tym rozmawialiśmy. No można coś zrobić bezmyślnie, tak? Dlaczego głosisz Ewangelię? Bo tak trzeba. Ale czy ty rozumiesz sens, cel, tak? Czy ty rozumiesz, dlaczego tak trzeba robić? Czy ty robisz to, bo trzeba, czy ty rozumiesz sens? Wtedy człowiek jest bardziej przekonany do tego, co robi. Musisz być przekonany do tego, co robisz. Tak samo tutaj, no zachować trzeźwość. Ale ile można zachować tą trzeźwość? Rok, miesiąc, dwa, trzy. Ale jeśli ci przyświeca wciąż nadzieja, jeśli ona jest żywa, jak napisane, nadzieja żywa, to ty będziesz zawsze gotowy. Dlaczego? Bo ona nigdy nie zgaśnie z twojej głowy. Więc jak długo jest w naszej głowie nadzieja i realność wszystkich Bożych obietnic, tak długo będziemy trwali. I tak długo przejdziemy każdą próbę. Jeżeli to w nas upadnie, nadzieja i wszystko to, co zostało nam obiecane, to w pewnym momencie stracimy sens. No bo po co ja się wysilam? Dlatego wielu ludzi traciło wiarę, odchodziło od wiary. Dlaczego? Bo przestawali wierzyć w realność tego, czego nie widać. To był problem Hebrajczyków, z listu Hebrajczyków. Oni w pewnym momencie stracili jak gdyby sens, bo to wszystko jest niewidzialne. A czy to na pewno? A tu mamy widzialną świątynię, mamy wszystko tutaj. To jest realne, a tu my nic nie widzimy. I co stało się? Zaczęli się przychylać w stronę świątyni w Jerozolimie, w stronę kapłaństwa Arona, w stronę ofiar ze zwierząt, zamiast trwać w Chrystusie. I to było nieszczęście. Ale dopóki ta nadzieja jest żywa i realna, wtedy jesteśmy w stanie przejść wiele prób i doświadczeń. Więc warto też o tym wszystkim pamiętać, żebyśmy rozumieli, dlaczego mamy wytrwać, żebyśmy pamiętali o tych obietnicach, żebyśmy modlili się do Boga o wytrwanie w wierze, że Bóg to wszystko zrobi, żebyśmy nie polegali na sobie, tak? Idziemy dalej? Mamy werset następny, 13, tak? Ale tu jeszcze jest fragment w tym wersecie, który mówi o przyszłości.
Łaska, która będzie dana przy objawieniu
Jezusa Chrystusa. Więc mamy tak, zachowanie trzeźwości i położenie nadziei teraz, ale nadziei w czymś, co się wydarzy przy objawieniu Jezusa Chrystusa, czyli to jest niewidzialne. My musimy to wierzyć po prostu w to, tak jak list do Hebrajczyków mówi, że to nie jest to, co widać, bo to już jak widzisz, to już nie wiara, bo ty to widzisz. Ale jeżeli ty tego nie widzisz, a ty w to wierzysz, Abraham widział swojego syna od razu? Nie, on musiał wierzyć, że go będzie miał. Uwierzył Bogu. A już jak syn się urodził, to jak to trzeba było, on musiał wierzyć dalej Bogu, że będzie miał syna, on już go ma. Ale kiedy trzeba było go ofiarować, to on nie wiedział, co się wydarzy później, więc wierzył, że Bóg może wzbudzić go z martwych. Dlatego nie wahał się ofiarować go na ołtarzu. A nie tak jak w filmach pokazują, że miał wątpliwości. Nie miał żadnych wątpliwości. On pewniak był, bo wiedział, że Bóg może wzbudzić go z martwych. Wierzył w to, święcie był przekonany. Ale to się nie wydarzyło. To musiał przyjąć to na wiarę. Dobrze. Czyli na wieczność to do łaski przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Okej. Okay. To dalej mamy, słuchajcie, 14-17 werset. Co tutaj mamy? Zobaczcie. A, jeszcze, 13 werset. Jak Bóg to realizuje? Zobaczcie. 5 i 13 werset. Już w 5 mówiliśmy, a 13 to uzupełnia. 5 i 13 werset. Jak Bóg to realizuje? Popatrzcie wszystko.
Strzeżeni go to Boga przez wiarę.
Tak, ale dalej, co jeszcze mamy? 5 werset. Ku zbawieniu przygotowanemu do objawienia w czasie ostatecznym. I 13 werset mówi, że będzie wam dana. Jak Bóg to zrealizuje? Da. Nie my sobie sami to weźmiemy, a Bóg nam to da. Czyli w ten sposób to zrealizuje. I dlatego to jest łaska, dar. Bóg nam to da w tym w czasie, w którym On zadecyduje. To Bóg decyduje, kiedy przyjdzie. I Bóg decyduje, kiedy my to dostaniemy. Nie my. Także Maranata to nie jest zniecierpliwienie. To jest życzenie. Pamiętajmy, bo ja kiedyś tak potrafiłem się niecierpliwić. Tak, że to już teraz, Panie Jezu, już teraz, tak. Dobrze, ale z dobrym nastawieniem. Ja w pewnym momencie zrozumiałem, że tu nie można być niecierpliwym, bo wtedy ja kwestionuję Boży czas. Ale to jest moje życzenie. Maranata, przyjdź Panie Jezu. Dlaczego? Bo ja chcę, żeby Pan Jezus przyszedł, bo co? Zgodnie z obietnicą jestem od sądu uwolniony. Ja się nie boję. Moim życzeniem jest, żeby Pan przyszedł. Ale dla innych to będzie przekleństwo. Dlaczego? Bo to dla mnie to jest życzenie dobre. Ale dla kogoś, kto nie jest zbawiony, to jest nieszczęście. Lepiej, żeby on nie przychodził na razie. No, Wercia, pamiętam. Natomiast ważne, żebyśmy rozumieli też, dlaczego chcemy, żebyśmy się nie cierpliwili, że Pan jeszcze nie przyszedł, to, żebyśmy byli cierpliwi. Tak? Bo Bóg ma swój czas i On decyduje o tym wszystkim. Czyli wiecie, czasami coś się mówi, ale też ważne, co się myśli w tym momencie też. To pewna taka dojrzałość człowieka w pewnym momencie przychodzi, taka dojrzałość. Człowiek coraz więcej rozumie i coraz spokojniejszy jest. OK, możemy dalej? Czyli mamy ten 14-17 werset. Co tu mamy? 14-17 dalej.
Jako posłuszne dzieci nie ulegać pożądliwościom.
Tak, czyli powołani jesteśmy do czego? Do posłuszeństwa wiary. Tej wiary, którą wcześniej była mowa. Czyli jesteśmy powołani do trwania w wierze i posłuszeństwa tej wierze, bo wiara w Pana Jezusa to są pewne zasady, reguły, według których mamy postępować. No i całe nauczanie apostolskie o tym mówi. To nie jest rób ta, co chce ta, tak? Pogańskie, tylko pewne, jasno określone zasady Boże. Czyli do posłuszeństwa wiary, tak? Dalej co mamy, zobaczcie.
Być świętym we wszelkim.
Świętym, do bycia świętym we wszelkim postępowaniu, do świętości jesteśmy powołani. Tak.
spędzać czas pielgrzymowania w bojaźni.
W bojaźni Bożej. Do świętości w bojaźni Bożej. I dalej.
Wiedząc, że zostaliśmy odkupieni drogą krwią Chrystusa.
Tak, dobrze, dalej. Ale zobaczcie jeszcze 22 wers. Połączymy to sobie.
Miłować prawdę.
I do miłości wzajemnej. Do pielgrzymowania w bojaźni Bożej i do miłości braterskiej. Do tego jesteśmy powołani tu i teraz. I mamy 20, 21 werset i 25, zobaczcie. Co tu mamy? 20, 21. Przeznaczonego do tego, czyli baranka, przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Czyli co tu powiemy o Bogu? Możemy coś powiedzieć? Bóg coś zrobił ze względu na kogo? Na ludzi, na nas. Na tych, którzy uwierzą. Czyli Chrystus nie jest dla Boga, a dla nas. Plan Boży jest nie dla Boga, a dla nas. Tak? To jest łaska.
Bóg tak umiłował świat. Nie ziemię, czy zwierzęta, ale ludzi.
Ludzi. Więc Bóg realizuje swoją wolę ze względu na wierzących. Jak to realizuje? No właśnie ze względu na wierzących. Czyli Bóg miłuje ludzi, dlatego to wszystko jest. Bóg umiłował ludzi od początku, miłował ich, dając im wolną możliwość wyboru. Adamowi, Ewie, Bóg ich nie zmusił, nie przykuł ich kajdankami gdzieś tam, żeby nie mogli do drzewa tego się dostać. Bóg dał człowiekowi możliwość wyboru. Decydowania. Człowiek źle zdecydował. Ale miłość się pojawia tym, że daje się możliwość wyboru, a nie się wsadza do więzienia. Diabeł zmusza do czynienia woli. Bóg nie zmusza. Bo stosowałby metody przeciwnika Bożego. Więc Bóg miłuje ludzi i realizuje to wszystko ze względu na ludzi. To ludzie mają uwierzyć w Chrystusa. To ludzie mają się opamiętać. Do ludzi jest skierowane słowo, tak? Dalej mamy, zobaczcie. Czyli Bóg realizuje swoją wolę ze względu na ludzi, na wierzących, na tych, którzy mają uwierzyć. I zobaczcie 25 werset. 23, 25. Te trzy wersety. Jego słowo.
Jest niezniszczone.
Zobaczcie, co Piotr mówi w drugim liście. W drugim liście. Pierwszy rozdział. Czekajcie. Momencik. O, dobrze. Pierwszy rozdział, 19 werset.
Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się tego jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach.
Dalej.
To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi. Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego.
I te Słowo Boże jest jak co?
Lampa.
Jak lampa w ciemności. Zanim nie przyjdzie światło, widno. Jutrzenka, dopóki dzień nie zaświta, my chodzimy w ciemnym miejscu. Potrzebujemy lampy, żyjemy w tym świecie. I dopóki nie stanie się spełnienie wszystkich obietnic, my pielgrzymujemy. Dlatego Bóg, tutaj Piotr, zobaczcie, mówi w pierwszym rozdziale, zostawił słowo. Ono jest niezniszczalne, ono trwa, jest wciąż aktualne. Żeby czy wtedy, czy dziś, żebyśmy mogli z niego czerpać. Ktoś mówi, a przeżyło się, nieaktualne, tradycja, przy dzisiejszej technice tu jakieś dziwne rzeczy są. Tak?
Ja już doczytałem. Po co drugi raz?
Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że Słowo Boże jest nie jak trawa, nie jak kwiat. Ono trwa na wieki. I napisał to, wiecie kto? Otwórzcie 40 rozdział Izajasza. 6-8. Napisał to ktoś 1000 lat wcześniej przed Piotrem. Prawie 1000 lat wcześniej.
Który rozdział?
40 rozdział, 6-8 werset. Może jak Bóg da, to za jakiś czas, w sobotę, dojdziemy do tego 40 rozdziału. Tak, to jest numer jeden na liście, w cudzysłowie, na mojej liście przebojów. 40 rozdział Izajasza. Piękny rozdział, cudowny, cały o Jezusie Chrystusie.
Głos przemówił, wołaj, i zapytano, co mam wołać. Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje na nie. Zaprawdę ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo naszego Boga trwa
na wieki. Amen.
Amen. Amen.
Trwało za Izajasza, jak Izajasz mówił. Trwało, jak mówił Piotr, Paweł, pisał listy, i trwa dziś, kiedy to czytamy. Ono trwa na wieki. I dlatego Bóg się zatroszczył o to, żebyśmy trwali w wierze. Więc dziękujmy Bogu, że mamy Pismo, że możemy je czytać, że nie musimy walczyć o jedną kartkę, a mamy całe. Dziękujmy Bogu za to, bo nie wszyscy tak mają. Niektórzy muszą się uczyć na pamięć. Niektórzy kiedyś sprzedawali furę siana, cała wioska, żeby jedną kartkę kupić albo pożyczyć tylko na parę dni. Takie były też czasy. Więc dziękujmy Bogu, że mamy Jego Słowo, tak? Że możemy je czytać bez przeszkód, że możemy je rozważać, mamy przykłady. Cieszmy się i dziękujmy Bogu za to. I szukajmy w Nim recepty, jak wytrwać w wierze. Czytajmy o obietnicach, czytajmy o tym wszystkim, żebyśmy mogli trwać. Czyli Jego Słowo trwa na wieki. To jest, Pan to tak realizuje. Pan zatroszczył się, dał słowo, żebyśmy mogli je czytać i nim się umacniać. Czyli to jest Boże realizowanie, żebyśmy my mogli wytrwać w wierze. Ktoś powie, o jak nie można, to cały werset nieważny. Absolutnie nie. To wtedy może się przyśnić coś komuś i anioł go, czy tam sam Pan nauczy go fragmentów Słowa Bożego i będzie mógł je powtarzać. Przez sen. Albo w widzeniu. Co, nie można? Tylko, że jak jest Słowo Boże, gorzej jak ludzie szukają widzenia, kiedy Słowo Boże przed nosem leży, nie? To jest wtedy problem, tak? Kiedy wiecie, szukamy fajerwerków, ale ja nie o tym mówię. Natomiast są różne formy, tak? Ale jeśli my mamy Słowo Boże, to dziękujmy Bogu za to, że mamy, ale nie martwmy się, że tam, gdzie go nie ma, to ludzie nie wzrastają w wierze. O, bardzo wszystko jest okej, Pan Bóg się potrafi zatroszczyć i o nich i ma swoje metody nadzwyczajne. Tak? A my nie szukajmy nadzwyczajnych, dziękujmy Bogu za to, że możemy przeczytać każdego dnia Słowo Boże i pomodlić się przy tym Słowie. Prawda? Okej, podsumujmy. Jakie wnioski odnośnie nas? Do czego jesteśmy powołani przez Pana teraz?
Do trwania w wierze.
Tak. Do trwania w wierze. Do czego jeszcze?
Posłuszeństwa.
Czemu posłuszeństwa?
Zasadowo.
Bogu. Bogu, tak? A bliżej według tekstu?
Do oddzielenia od świata.
To już kolejny wniosek. Dopóki nie staniemy przed Panem, mamy żyć w posłuszeństwie. Ja mam Słowu Bożemu, wiecznemu. bo w Słowie Wiecznym zawierają się Pana zasady i Pan. Bo my Go nie widzimy. Miłujemy Pana Jezusa, ale oglądamy Go nie. Możemy Go zobaczyć w przenośni na kartach Słowa Bożego. Robert na swojej stronie umieścił taką historię nawrócenia takiej pewnej siostry z Żydów, Żydówki. I ona opowiada, jak zaczynała czytać Ewangelię, bo to ona tam całą drogę przeszła, zanim zaczęła Nowy Testament czytać. Ale ona mówi, że ona oglądała Jezusa czytając. Nie w sensie, że... Ale mówi jakbym Go widziała. Był tak realny na kartkach Słowa Bożego, jak czytała to wszystko, mówi, jakbym była tam. Tak było to realne. I ona czytała Słowo Boże. Dziękowała Bogu, że mogła się zapoznać z osobą Mesjasza. Tak to nazywa. To ciekawe, bo wiecie, każdy inaczej tam czyta to Słowo Boże. Nie każdy musi mieć jakieś takie właśnie... Ale to jest właśnie ważne, żebyśmy pamiętali, że w Słowie Bożym to wszystko jest. To wszystko jest w Słowie Bożym. Czyli mamy być posłuszni Słowu Bożemu, bo tam są wszystkie zasady spisane. Wypowiedzianym przez kogo? Przez nieśmiertelnego Boga. Jego Słowo trwa na wieki, bo On trwa na wieki. On jest wczoraj, dziś ten sam i na wieki. Czyli mamy być posłuszni, dobrze. Mamy trwać w wierze, dobrze. Co jeszcze w tym trwaniu w wierze mamy zrobić?
Być czujni.
Zachować trzeźwość umysłu, tak? Trzymać się nadziei. Czyli motywacją dla naszej czujności ma być żywa nadzieja. W co wierzymy? Na co jeszcze mamy być przygotowani, zanim staniemy przed Panem? Na próby i doświadczenia, dokładnie. Na sprawdzenie naszej wiary w doświadczeniach. Tak, mamy się z tego radować, dokładnie. I jeszcze, dopóki nie staniemy przed Panem, mamy trwać w czym? W miłości braterskiej. W wierze i uświęceniu już sobie powiedzieliśmy, ale w miłości braterskiej. Tak, w bojaźni Bożej, w miłości braterskiej. Tak jak w wielu miejscach rozważamy. Miłość do Boga widać w tym, jak miłujesz braci i siostry. Niektórzy miłują z daleka, niektórzy miłują tak. To Pana Boga tak samo. Wiecie, to jest tak. Czasami człowiek coś robi, jakoś się zachowuje, ma tak żyje, wierzący, jakoś tak żyje. I przychodzi taki moment, kiedy nagle do nas dociera jak gdyby istota całej sytuacji. I nagle uświadamiamy sobie, jak jest... irracjonalne to, co robimy, że my błąd po prostu popełniamy, że nam się wydawało, że jest wszystko ok, ale jak uświadamiamy sobie pewne rzeczy, łączymy je, nagle się okazuje, że to się nie dodaje. I przychodzi takie otrzeźwienie i chęć zmiany tego. I nagle człowiek, nagle patrzy, że ten wierzący zupełnie inaczej zaczyna się zachowywać. On jakby ożył. Najwyraźniej on coś zrozumiał. On zrozumiał, że tak się nie da jak wcześniej. A kiedy człowiek coś sobie ma, ale on nie potrafi połączyć pewnych rzeczy, to wtedy różne rzeczy się w życiu dzieją. Dlatego też mamy wielu wierzących takich, wiecie co to, sami ze sobą są, na wszystkich już kreskę postawili. Wiecie, jak czytam internet, to czasami aż smutno mi się robi, że po prostu ja widzę ludzi wierzących, rozbitych zupełnie, którzy są rozbici, bo nie rozumieją Słowa Bożego. I nie ma nikogo, kto by im to wyłożył, a po drugie, nie ma w nich chęci przyjęcia tego. Oni są tak już samolubni, chociaż tego nie widzą, że nie chcą tego przyjąć. Rozumiecie? Nie mają autorytetu już żadnego. Do takiego stopnia doszli. I czasami trzeba takiego Bożego otrzeźwienia, żeby ten człowiek zobaczył, co ja robię. Tak samo tutaj, jak czytamy, że miłować braci, miłować wierzących, no to ty musisz sobie usiąść i poukładać, co to jest.
Co z niewierzącymi? Bo ja daję dużo miłości ludziom i dużo z siebie ofiaruję, ale ci niewierzący bardzo często to wykorzystują i tak wykorzystują i wykorzystują, więc to dawanie jest takie trudne.
To jest temat bardzo złożony,
rozumiem,
wiesz? Bardzo złożony temat.
Okay.
Słowo Boże mówi, żeby błogosławić wszystkich.
Tak,
dobrze życzyć wszystkim.
Oczywiście.
To jest bardzo ważne, żeby nie przeklinać ludzi. Natomiast wyświadczaniem im dobra, to jest taka jeszcze zasada, czy to, że ty im wyświadczasz dobro, się trzyma Słowa Bożego. Czy ty nie wyświadczasz im dobra kosztem swojej wiary, kosztem czystego sumienia, tak? Kosztem posłuszeństwa Bogu i kosztem Pana. W bardzo szeroko rozumianym względzie, bo niektórzy uważają, tak, pokłócę się z mężem, czy tam z dziećmi, z rodziną, ale i tak pójdę. Wiecie, i wtedy się zaczyna problem. To jak ja taki przykład podaję, bo my studium małżeństwo mieliśmy, tak? Ale też sytuacje, w której ludzie wojny zaczynają o rzeczy, których mogliby zaprzestać. I wtedy jak gdyby, wiesz, to jest temat złożony, bo
rozumiem,
trzeba każdą rzecz indywidualnie omówić.
Ja myślę raczej o takiej, wiesz, pomocy takiej na co dzień, że ja komuś coś, wiesz, przywiozę, pomogę, zrobię, ale ja tylko daję, jak ktoś bierze i się cieszy, fajnie, ja nigdy nie oczekuję nic w zamian i tak jakby ja poświęcam swój czas, swojej rodziny dla kogoś, kto tego jakby mówi, a fajnie, nie?
Czyli
skorzystałem.
To kosztem rodziny.
Znaczy to swoim czasem, tak? Ale
czyli musisz usiąść sobie, może czas taki przychodzi, żeby sobie usiąść i podsumować nie tyle, co robisz, tylko dlaczego to robisz. Wiesz? I jeżeli ty sobie uświadomisz, Bóg ci pokaże, dlaczego ty to naprawdę robisz, to wtedy albo zaczniesz to dalej robić, już nie będziesz się nad tym zastanawiać, albo przestaniesz to robić. Bo liczą się motywacje, wiesz? Czasami jest tak, że człowiek robi coś, ale nie chce zatrzymać się i zastanowić się, dlaczego ja to robię, dla kogo. Rozumiesz? Dlatego warto się zastanowić, bo każdy z nas w życiu robił różne rzeczy i potem nagle się okazuje, że pewne dalej robi, a niektóre przestał. I teraz pytanie, dlaczego on przestał? Czy zrozumiał coś, czy mu się nie chce, czy słomiany za... Wiecie, powody są różne. Ale jeśli to wynika z dojrzałości, że on po prostu pewne rzeczy uporządkował w życiu, chwała Bogu. Ja też wiele żarty w życiu usłyszałem, że ja nie robię czegoś, bo mój zapał dla Pana osłabł. A ja widziałem, że właśnie nie. Że ja właśnie zaczynam dojrzewać i moja miłość do Boga robi się dojrzała. Ale co ja mogę powiedzieć? Nie będę się kłócił z tym bratem czy siostrą. Błogosławię go. No mówię, no słuchaj, no uważam inaczej, ale nie. Tak, rozumiecie? Więc tak samo może być w twoim przypadku, tak? Także to nie da się tak, wiesz, wersecikiem ci odpowiedzieć. Przepraszam, ale ja tak nie umiem. To jest zbyt złożona sprawa. Ale czasami warto zrobić takie rozliczenie sobie.
A też warto modlić się właśnie o Bożą wolę w tych relacjach. Ja jak mam taki problem, bo te relacje w życiu mamy przeróżne z różnymi osobami. Rodziną, to z krwi, ale też takimi ludźmi, którzy gdzieś się tam całe życie przewijają, obracają, odnawiają kontakty. I ja wtedy, gdy naprawdę nie wiem, do czego to zmierza i czy ja powinnam w ogóle swój czas ten tracić, no modlę się o Bożą wolę, żeby jak Bóg nie chce, to niech to odcina, niech mi daje znać wyraźnie, że to nie jest z Niego, a jest...
Ważne, żebyśmy nie byli wykorzystywani kosztem czegoś i ważne też, żebyśmy nie toczyli z ludźmi wojny. To jest też bardzo ważne, żebyśmy nie wojowali z ludźmi, żebyśmy byli pokojowo nastawieni. I żebyśmy nie byli powodem tego, że się jakaś gdzieś tam wojna w złym tego słowa znaczeniu toczy. To jest złożona sprawa, bo to jest też posłuszeństwo wiary.
A,
i
trzeba czekać,
naprawdę,
to od Boga cierpliwie, bo to nie zawsze od razu, prawda?
Tak.
To rozwojowa sytuacja.
Także to różnie bywa, słuchajcie, nawet wierzący w swoich rodzinach potrafią się źle zachowywać, tak? Tak? Nawet w tej swojej gorliwości źle postępować?
Jasne.
Sam jestem tego przykładem, tak? Natomiast też można zrobić to samo w inny sposób. W inny sposób. Okej. Gdy staniemy przed Panem, to co? Bo do tej pory, dopóki nie staniemy. A jak staniemy, to co?
Dostaniemy chwalebne ciała.
Dostaniemy chwalebne ciała. Otrzymamy chwalebne ciała.
Ujrzymy go, spotkamy się z nim.
Zobaczymy go i będziemy go oglądać przez 15 minut.
Wieczność
będziemy go, zawsze będziemy go oglądać, tak? Okej, okay. No tak właśnie sobie zażartowałem. I co jeszcze?
Będziemy ocaleni od sądu.
Ocaleni od sądu i co otrzymamy? Już było. Sławę, cześć i chwałę. Sławę, cześć i chwałę. Tak jak Bóg ją widzi, nie my. A jak Bóg to realizuje?
Przez Pana Jezusa.
Przez Syna. Wybrał nas, bo uwierzyliśmy. I co robi, jeśli wierzymy?
Strzeże nas.
Strzeże nas.
I to wszystko on nam da.
Tak. I jak jeszcze realizuje? Co robi jeszcze?
Dał nam swoje słowo.
Dał nam swoje słowo. Bardzo ważna sprawa. Dał nam swoje słowo, żebyśmy mogli pilnować się, czytać, zrozumieć, co tam jest napisane, żeby tym żyć.
I dał nam Ducha Świętego.
Dał nam Ducha Świętego. Akurat na samym początku jest też. Pytania na zastosowanie. Czy jeszcze jakiś wniosek chcecie? Bo ja już mam wszystkie. To pytania na zastosowanie. Czy wiesz, czego się spodziewać w swoim życiu wierzącego, zanim spotkasz się z Panem? Czy masz świadomość, czego się spodziewasz? Od razu Wam powiem. Nie wszyscy wierzący wiedzą, czego się spodziewać. Przykładem? Adresaci listu Piotra, którzy kiedy spotykały ich doświadczenia, zastanawiali się, czy wszystko jest w porządku. Dzisiaj jest dokładnie to samo. Ktoś, kto wierzy, że Pan Jezus go od chorób uwolnił, że Pan Jezus go uwolnił od biedy, że Pan Jezus go uwolnił od wszystkiego, co tutaj jest niedobre i dał mu wszystko, będzie miał problem, kiedy przyjdą doświadczenia. On nie będzie wiedział, czego się ma spodziewać, bo spodziewa się czegoś innego. Bo takich wierzących jest sporo. Czy wiesz, czego się spodziewasz w twoim życiu wierzącego, zanim spotkasz się z Panem? Czy trwasz w wierze w Pana Jezusa Chrystusa? Czy wiesz, czego oczekujesz przy objawieniu się Pana Jezusa Chrystusa? Czy na nie czekasz w ogóle? Bo też nie wszyscy czekają na to. Nie wszyscy czekają na objawienie się Jezusa Chrystusa i zabranie.
Niektórzy
mówią o wierzących.
No to na co czekają wtedy?
Uważają, że królestwo już tu, oni tu budują królestwo. Niektórzy uważają, że jak zbudują tu królestwo dla Pana, to Pan Jezus przyjdzie i stanie na górze Syjon i wszystko. I oni tylko mu przekażą królestwo.
Najpierw my zbudujemy królestwo.
Nie wiem, czy czytali, nie wiem, czy czytaliście taką książkę Powrót do Jerozolimy, Paula Hathawaya. To jest człowiek, który napisał książkę również Człowiek z nieba. I on opisuje, że również ten ruch właśnie taki funkcjonuje bardzo dynamicznie, na przykład w Chinach, ale nie tylko w Chinach, w Stanach Zjednoczonych. Więc tam nikt nie czeka na nagłe przyjście. Tam nikt nie mówi, że Pan Jezus przyjdzie nagle. Tam Pan Jezus nie przyjdzie, póki my nie zewangelizujemy całego świata, przynajmniej okna 1040, czyli całego świata arabskiego. Więc tam nikt nie czeka na nagłe przyjście, bo nauka, doktryna mówi zupełnie coś innego. Ja nie mówię, że oni nie będą zabrani, jak przyjdzie Pan, ale będą zaskoczeni tym momentem. Natomiast dobrze jest wiedzieć. Dobrze jest mieć rozeznanie, no nie?
Ile to zmienia?
To warto, po prostu warto, żebyśmy rozumieli, w co wierzymy, dlaczego wierzymy, żebyśmy wiedzieli, na co mamy być przygotowani. To wszystko jest bardzo ważne.
Ale temat dokończymy w niedzielę, któreś niedługo będziemy o tym.
Czy wiesz, co Bóg zrobił i zrobi, żebyś wytrwał w wierze i posłuszeństwie?
Jeszcze raz poproszę.
Czy wiesz, co Bóg zrobił i jeszcze zrobi, żebyś wytrwał w wierze i posłuszeństwie? Bo są rzeczy, które Bóg zrobił, a są takie, które robi i będzie robił dalej. Dzisiaj rozważaliśmy i to, co Bóg już zrobił, i to, co Bóg robi. Okej. Czy ktoś chciałby coś dodać, albo poprawić, albo coś powiedziałem, co wzbudziło wątpliwości i trzeba by było to wyjaśnić? To pomódlmy się.